tytuł dzisiejszego kazania, Niepyszna pycha. Tak chciałem podzielić się z wami czymś, co sam ostatnio rozważam. A od jakiegoś czasu zająłem się po prostu księgami prorockimi w kolejności chronologicznej, żeby przyjrzeć się temu, jak rozwijało się proroctwo w księgach prorockich. I tutaj mówimy o tym przedziale Biblii, który zaczyna się powiedzmy od księgi tak Izajasza do końca Starego Testamentu. O ile znamy niejednokrotnie przesłanie, przynajmniej w części księgi Izajasza lub wybrane wersety tej księgi, albo na przykład też księgi Jeremiasza, prawda? No to już są takie księgi prorockie, których czasami po prostu nie znamy. Albo znamy słabo, albo przeczytawszy raz, omijamy. Są takie księgi po prostu, które lubimy bardziej lub mniej. Ale myślę, że dobrze jest zapoznać się ze całym proroctwem, jakie przyszło od Boga do Izraela, ale nie tylko do Izraela, przez Izraela również do nas, aby widzieć, jak ta myśl się rozwijała, co pojawiało się z każdym kolejnym okresem i przez to też lepiej poznawać Boga, zrozumieć Jego postępowanie, zrozumieć Jego usposobienie, czy powiedzmy zachowanie w stosunku do człowieka, postępowanie. Proroctwo bardzo pięknie pokazuje, jak rzeczywiście sprawy się mają. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajrzeli do chyba najkrótszego proroctwa i najkrótszej księgi proroczej w Starym Testamencie, do księgi Abdiasza. I być może jest to rzeczywiście spośród tych wszystkich ksiąg najstarsza księga, ponieważ jak to zwykle bywa, bibliści mają problem z datowaniem tej księgi, ale niektórzy uważają, że proroctwo mogło być wypowiedziane w 845 roku przed Chrystusem, a wtedy byłoby rzeczywiście księga Abdiasza byłaby w tym zestawieniu, o którym mówiłem do tej pory, najstarszą księgą proroczą. Chciałbym, żebyśmy ją przeczytali teraz, a więc księga Abdiasza, raptem 21 wersetów. A więc można powiedzieć dłuższa przypowieść albo ciut dłuższy blok tekstu. Myślę, że jest to bardzo pouczająca księga, która pokazuje, że Bóg dotrzymuje słowa. Chociażby nie chciał, powiem tak trochę przekornie. Dotrzymuje słowa. Jeżeli zapowiada sąd, a nie będzie po drodze opamiętania, to Bóg go dotrzyma, dotrzyma słowa choćby po 1000 lat, tak jak w tym przypadku. Bóg dotrzyma słowa. Bóg nie rzuca słów na wiatr. To, co czytamy w Słowie Bożym, to jest prawda. Bóg się przyznaje do swoich słów. My możemy lekko traktować Boże słowa, ale Bóg ich nigdy lekko nie traktuje. Jeżeli Bóg coś mówi, to zapowiada, co uczyni. Czasami mówi i nie chciałby tego uczynić i dlatego to mówi, aby człowiek się nawrócił, opamiętał, zmienił swoje postępowania, ale jeżeli człowiek się nie opamięta, Bóg dotrzyma słowa. Bóg nie rzuca słów na wiatr. Każde słowo, które znajdujemy w Piśmie Świętym, jest na wagę złota. Dlatego apostoł Paweł pisze, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Znamy te słowa z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza 3:16-17. Dobrze, ale przeczytajmy teraz księgę Abdiasza. Może niektórzy z nas zdążyli już znaleźć. Nic złego nie ma w tym, jeżeli spojrzeliśmy tutaj na spis treści. Naprawdę otwórzmy tą księgę i przeczytajmy. Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie. Słyszeliśmy wieść od Pana. Wysłano gońca do narodów. Wstańcie, ruszmy przeciwko niemu. Do boju. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów. Zgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię. Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. Gdy złodzieje wtargną do ciebie, albo nocni rabusie, jakże będziesz splądrowany? Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? Jakże ogołocony jest Ezaw, przetrząśnięte są jego skarby ukryte. Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy. Zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele. Ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła. Zaiste w owym dniu, mówi Pan, wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa. Nie ma u niego roztropności. Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie. Wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańbą i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bramy, rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski i nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców. Nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli, gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody, pić będą ich chłeptać i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie. Jest ona przecież święta i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili. A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą. Podpalą go i strawią i z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo tak rzekł Pan. I posiądą Negeb, kraj górzysty, Ezawa i Szefelę, kraj Filistyńczyków, posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead. Pierwsi wygnańcy synów Izraela, ci w Helach posiądą kraj Kanańczyków, aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa, lecz panowanie będzie należało do Pana. Kim jest Edom? Jeżeli spojrzymy do wersetów 8 i 9, to zobaczymy, że chodzi o potomków Ezawa. Tak? Tutaj zamiennie wymieniana jest nazwa Edom, a potem pojawia się imię Ezawa. I w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 36 rozdziale, gdybyśmy chcieli tam zajrzeć, tam są między innymi genealogie, to werset 1 i 8, a więc dwa krótkie zdania, mówią tak. Oto dzieje rodu Ezawa, czyli Edomu. A werset 8, Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir. Ezaw to Edom. A więc proroctwo zostało skierowane do potomków Ezawa, do Edomitów. A więc tych, którzy wywodzili się od kogo? Od Izaaka, prawda? Co takiego się wydarzyło, że Bóg wypowiedział te słowa? Jaka jest historia? Myślę, że warto się po prostu temu przyjrzeć. Edom leżał w rejonie Zajordania, na wschód od Doliny Jordanu. Ziemię ten Bóg obiecał Izraelowi, ale ten nigdy jej nie posiadł. Edomici mieli dwa miasta, Bostre i Sele. I gdybyśmy chcieli wiedzieć, co to jest, czyli Sela to dzisiejsza Petra, do której się udajemy, by podziwiać. To piękne miejsce, wykute w skałach, świadczące właśnie o kunszcie, wielkim, nie wiem, rozmachu, ale też oddającym ducha narodu, który tam zamieszkiwał. Spójrzmy na genezę problemu, aby lepiej zrozumieć Księgę Abdiasza. Możemy otworzyć pierwszą Księgę Mojżeszową, 25 rozdział i tam mamy właściwie pierwszą historię, która pozwoli nam zrozumieć tą rywalizację, jaka niepotrzebnie pojawiła się między Edomem a Izraelem. Wiecie, wystarczyło, że Edom uznałby Bożą wolę i cieszyłby się Bożym błogosławieństwem. Wystarczyło, żeby powiedział, tak Boże, zgadzam się być drugi. Dzisiaj młodzież nosi bransoletkę, I'm second, prawda? Wystarczyłoby, żebyś się zgodził być drugi, Ezawie. Ale kiedy w sercu pojawia się zawiść i pycha, z którą człowiek nie jest w stanie się rozprawić lub nie chce się z tym rozprawić i karmi to w sobie, to niestety nie jesteśmy w stanie przyjąć Bożej woli oraz miejsca, które Bóg wyznaczył dla nas w swoim planie. I wtedy zaczynają się problemy. A więc 1 Mojżeszowa, 25 rozdział, 21 wersetu. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna. A Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana, a Pan rzekł do niej: dwa narody są w łonie Twoim. Dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. Starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. Wyszedł pierwszy rudy, cały jak płaszcz włochaty, nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa, nazwano go Jakub. Izaak miał 60 lat, gdy ich zrodził. Bracie, mężu kochany, czasami trzeba modlić się 20 lat, żeby Bóg wysłuchał. Bracia, nie zniechęcajmy się, jeżeli modlimy się długo. To tylko taka dygresja na boku tego tekstu. Izaak modlił się naprawdę długo o to, aby mieć potomstwo. A więc to jest geneza problemu i całego konfliktu. Prawda? Matka usłyszała proroctwo, które było wbrew zasadom obowiązującej kultury, czy po prostu tradycji. No bo wiadomo, pierworodny to pierworodny, pierwszy to pierwszy. Pierwszy rządzi, a reszta po prostu jest z tyłu. Ale Bóg powiedział: dwa narody są w Twoim łonie. Będzie ustawiczna walka między nimi. Starszy będzie służył młodszemu. Prawda? I później, jak otwieramy pierwszą Mojżeszową, to nie jest 25 rozdział, ale pozwólcie, że wam przeczytam, bo źle zapisałem odnośnik, teraz nie będę szukał. Jak mamy historię z tym, jak Jakub przyrządza potrawę dla Ezawa. Możecie otworzyć u siebie w Bibliach. Ktoś może poszuka, dobrze? Proszę? Czyli dobrze jednak. 29 werset do 35. Zobaczmy. 1 Mojżeszowa 25, 29 do 35. Zobaczcie, co tam znajdujemy. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. I znowu, dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski śmierci. Na cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu, sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub wydał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał, odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. Tu tak naprawdę widzimy zaogniony ten moment, prawda? Ezaw sprzedaje pierworództwo pod przysięgą. Na mocy tej przysięgi potem Jakub wyłudza pierworództwo od ojca. I dochodzi do konfliktu, tak, między Ezawem i Jakubem. I Jakub musi opuścić rodzinne strony, by się ratować. Wyjeżdża do wujka Labana, znamy tą historię. Tam zakochuje się, służy najpierw nie za tę żonę, którą mu obiecano, potem za tę, którą mu obiecano. W tym czasie dorabia się wielkiego majątku. No i z całą rodziną postanawia wracać do ziemi ojców. I wtedy co czytamy w historii biblijnej? Brat wyjeżdża mu na spotkanie. Z pięknym orszakiem, 400 prawdopodobnie zbrojnych, jedzie po prostu, być może, żeby roznieść w pył tego, który zajął jego miejsce, ale spotkanie kończy się pokojowo. Jakub udobruchał w końcu brata i każdy z nich zamieszkuje w swoim regionie. Jednak zawiść, a nawet nienawiść już na zawsze będzie cechowała relacje Edomitów z Izraelem. Bóg postanowił, że starszy będzie służył młodszemu, ale on nie chciał tego uznać. Stąd zawiść, która przerodziła się w nienawiść i stąd proroctwo księgi Abdiasza. Właśnie. I kiedy Izrael wyszedł z Egiptu i zmierzał do Kanaanu, w 4 Mojżeszowej, 20 rozdziale, wersety 14 do 21, czytamy historię, jak zwraca się do swoich pobratyńców i mówi: przepuśćcie nas przez swoją ziemię. Chcemy tylko przejść przez nią. Ale oni powiedzieli: nie przepuścimy was. I powołali zbrojnych i stanęli naprzeciwko Izraela naprawdę potężnie uzbrojoną armią. I Izrael musiał pójść inną drogą. I w pieśni Mojżesza, jakbyśmy spojrzeli, w II Mojżeszowie w 15 rozdziale, Edom jest wymieniany w gronie największych przeciwników Izraela. Brat jest wymieniany w gronie największych przeciwników Izraela. Brat! Naród, który powstał od brata. Niesamowita historia. I teraz później wiemy, że w okresie panowania króla Dawida Edom był państwem satelickim, czyli tak jak niegdyś za czasów Związku Radzieckiego Polska, Litwa, prawda? Polska takim państwem była. I oczywiście, kiedy królestwo Dawida się rozpada, Edomici zdobywają się na wysiłek i po prostu wypowiadają posłuszeństwo Izraelowi i uzyskują niepodległość. Tak naprawdę to, co było w ich sercu, wtedy objawia się w całej mocy. I teraz otwórzmy Księgę Abdiasza, bardzo proszę, wersety 11 do 16 i zobaczmy, jak na przestrzeni lat zachowywał się Edom wobec brata. Pamiętajmy, wobec brata, tak? Wersety od 11 do 16. Wówczas, gdy stałeś na oboczu, czyli gdy przyglądałeś się z boku, byłeś blisko i patrzyłeś na to z boku, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, ty także byłeś jednym z nich. Przyglądał się jakby bezkarnie, może nawet karmiąc się, sycąc tym widokiem. A potem był wśród tych, którzy najechali Jerozolimę, splądrowali ją i rzucali losy. On również wziął kości i rzucał. Co z tego będzie miał? Ponieważ Edom niestety to robił, że donosił przeciwnikom Izraela, kiedy Izrael był słaby, kiedy należy na niego uderzyć, kiedy jest dobry czas, żeby go zgnieść. I towarzyszył przeciwnikom, wskazywał drogę, wskazywał sposób, w jaki można skutecznie uderzyć Izraela. Potem czytamy, werset 12. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady. Nie mów zuchwale w dniu niedoli. Jaki obraz się wyłania, prawda? Edomu. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. Nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli. No takie było postępowanie brata. Na przestrzeni lat. I z czego to wynikało? Bóg wskazuje w proroctwie Abdiasza, wersety 3 i 4. Pycha twojego serca zwiodła cię. Który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię? To Bóg mówi, to ja cię sprowadzę na ziemię w takim razie. Choćbyś zbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan, bo Edomici mówili, nie tylko nas nikt nie zdobędzie, to nawet Bóg nam nic nie zrobi. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. My nie chcemy takiego Boga, który mówi nam, że mamy być drudzy. Pycha cechowała postawę i myślenie Edomu wobec Izraela i wobec Boga. I jaki był tego skutek? Popatrzmy, wersety 2. Pierwszy również. Może w takim razie jeszcze spójrzmy do pierwszego. Słyszeliśmy wieść od Pana. Wysłano gońca do narodów. Wstańcie, ruszmy przeciwko niemu. Do boju. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów. Wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. I potem werset 5. Gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusie, jakże będziesz splądrowany? Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, nie pozostawią choćby jedno grono. Jakże ogołocony jest Ezaw, mocne teraz. Przetrząśnięte są jego skarby ukryte, aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńca, więc ci, z którymi rzucałeś losy, z którymi knułeś, to by Izraela zgładzić, zabić, prawda? Wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele, ci, którzy jedli twój chleb, zostawią na ciebie sidła. Zaiste w owym dniu, mówi Pan, wytępię mędrców ze domu i roztropnych z gór Ezawa. Nie ma u niego roztropności. Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie. Wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem. Jakie straszne słowa! Właśnie na podstawie takich historii ludzie mówią, Bóg Starego Testamentu jest straszny. Nowy to jeszcze można przyjąć, ale Bóg Starego Testamentu jest straszny. Czy rzeczywiście? Jeżeli proroctwo Abdiasza zostało wypowiedziane w 845 roku, to jak bliżej szacują, spełniło się po 1000 latach. 1000 lat minęło od wypowiedzenia tych słów. Tak cierpliwy, proszący o opamiętanie był Bóg. Nie tylko przez Abdiasza, nie tylko przez Joela, ale przez innych proroków. Wołał Edomie, Edomie, Edomie. Ale Edom karmił swoje serce pychą, tą wyniosłością. Nie będę drugi, nie będę drugi. Będę pierwszy, będę żył dla siebie, tak? Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. I nawet, nie wiem czy wiecie, ale Herod Wielki jest potomkiem Ezawa i Domitą. I gdy przychodzą mędrcy do Jerozolimy i mówią, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Potomek Dawida? O nie! Chociaż prorocy mówili bardzo wyraźnie, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida. I Edomici wyginęli. Dzisiaj mówi się po prostu, nie ma Edomu. Chociaż Bóg przez 1000 lat wołał do nich. Opamiętajcie się. Nawróćcie się. Sprowadzam was na ziemię. Dla waszego dobra. Księga Abdiasza uczy nas, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. I Bóg posyła swoje sługi proroków i woła, opamiętaj się, opamiętaj się, opamiętaj się. I Bóg wcale nie chce, by to proroctwo się wypełniło. On chce, by człowiek się opamiętał, by naród się nawrócił, by naród pokutował. Ale jeżeli naród tego nie zrobi, to Bóg wypełni proroctwo, choćby po 1000 latach. Bo Bóg nie zapomina słów, które wypowiedział. W Jakuba w 4:6 czytamy słowa Bóg się pysznym przeciwstawia. Wiecie, Bóg pysznym nie schodzi z drogi. Bóg się pysznym przeciwstawia, a czytamy, lecz pokornym daje łaskę. I gdyby Ezaw, gdyby Edomici tylko powiedzieli, tak, wiemy i znamy naszą rolę w Bożym planie. Bo w tym planie były 2 narody. To byliby błogosławieni i cieszyliby się błogosławieństwem potomstwa Izaaka. Prawda? A kiedy Bóg mówi, kto niszczy świątynię pańską, tego zniszczy Bóg, to widzimy w całym kontekście Księgi Abdiasza, że w dniu pańskim, ponieważ u Abdiasza po raz pierwszy pojawia się ten termin, i nie to, że on jest twórcą tego terminu, tylko Bóg jest twórcą tego terminu, informuje świat, że będzie coś takiego jak Dzień Pański, to właśnie tu po raz pierwszy się pojawia to słowo. I u Joela będzie już 5 razy i będziemy coraz więcej wiedzieli na temat Dnia Pańskiego. To Bóg mówi, przyjdzie dzień, kiedy będę sądził narody. A jednym z kryteriów będzie co? Jaki był ich stosunek wobec ludu Bożego? Wobec Izraela i wobec Kościoła. I Paweł mówi, kto niszczy świątynię pańską, tego zniszczy Bóg. I nie dlatego, że z tych słowach jest jakaś satysfakcja, ale dlatego, że Bóg traktuje swój lud jak źrenicę oka. swojego własnego. I na zakończenie chciałbym, abyśmy otworzyli Mateusza, rozdział 18. Jest to zaproszenie dla nas wszystkich, aby zbadać swoje serce pod kątem pychy. Czy w mojej relacji z kimś, z moim bratem i siostrą, nie ma pychy? Ponieważ jak widać, pycha doprowadza do upadku nie tylko pojedynczego człowieka, całe rodziny, całe zbory, całe kościoły. Możemy popatrzeć sobie na historię kościoła i zobaczyć, jak to wyglądało. Mateusza 18, rozdział od 6 wersetu. Kto zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza, czyli lepiej by było skończyć na dnie morza, niż trafić w ręce żywego Boga w dzień pański. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. I teraz ten radykalizm, który tutaj jest pokazany w tych słowach, jest zachętą dla ciebie i dla mnie, bracie, siostro. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, więc jeżeli masz w sobie problem z pychą, to po prostu nie karm jej. Tylko co? Utnij i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. Jezus wzywa: radykalnie rozpraw się z własnym grzechem. Jeżeli znasz Bożą wolę, jeżeli wiesz na przykładzie Pisma Świętego, co powoduje pycha w życiu człowieka, karmiona, pielęgnowana przez lata, to na Boga rozpraw się z tym. Ty się rozpraw. Ty się rozpraw. Ponieważ Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. A pokornym daje łaskę. Księga Abdiasza. Proroctwo wypowiedziane do Edomu niestety się spełniło. Chociaż Bóg czekał 1000 lat. I posyłał jeszcze wielu, mówiąc: opamiętaj się, Edomie, opamiętaj się, opamiętaj, nie chcę takiego losu dla ciebie. Ale Edom się nie opamiętał, więc Bóg sprowadził go na ziemię. Amen.